Jak nie trudno zauważyć, liturgia słowa czwartej niedzieli Adwentu koncentruje się wokół imienia Boga, jakim jest Emmanuel. Ale przede wszystkim teksty, które usłyszeliśmy, wprowadzają nas już bardzo bezpośrednio w tajemnicę wcielenia, w klimat świąt Bożego Narodzenia. Jak powiedziałem, hasłem centralnym jest imię tego, który ma się narodzić. Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Emmanuela zapowiada prorok Izajasz w pierwszym czytaniu. I tu mamy do czynienia z postacią króla Achaza, do którego Pan mówi: proś o znak dla siebie. A on zachowuje się jak dziecko. Mówi: nie będę prosił. Niepokorne dziecko, które mówi nie. I nie wie, dlaczego mówi nie. Po prostu nie. Chcąc w jakimś przypływie pychy czy naiwności zaznaczyć swoją odrębność, swoją tożsamość, swoją źle pojętą asertywność. A Bóg, można rzec, nie zraża się tym, lecz przeprowadza swój plan, zapowiadając, że oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu nada imię Emmanuel. I tak się stało po śnie, jaki miał Józef, w którym odkrył tajemnicę swej małżonki. A zatem imię Emmanuel, Bóg z nami, jest centralnym tematem dzisiejszej Ewangelii. Jest to imię Boga. Emmanuel, Bóg z nami, imię Boga. Ale trzeba przyznać, imię jakby zapomniane i niedoceniane. Być może stało się tak pod wpływem XVII-XVIII wiecznego jansenizmu i wynikającego z tego w XIX wieku rygoryzmu ascetycznego, które skupiały uwagę wierzących bardziej na mysterium iniquitatis, aniżeli na mysterium incarnationis. Bardziej interesowano się problemem grzechu, pokonania grzechu, aniżeli tajemnicą Boga bliskiego, Boga kochającego, Boga miłosierdzia, który pochyla się nad człowiekiem. Dochodziło nawet do ujawniania pewnych skrajnych poglądów, których Kościół na szczęście nie przyjął, zgodnie z którymi, i to są poglądy sięgające już czasów starożytnych, ale właśnie odżywające w kontekście jansenizmu, poglądy według których głównym zasadniczym motywem wcielenia, wejścia Boga w historię ludzkości jest upadek człowieka. Ponieważ człowiek zgrzeszył, Pan Bóg się ofiarowuje, żeby go dźwignąć. I wyraz takiego przekonania znajdujemy na przykład w kolędach czy przepowiadaniu bożonarodzeniowym. Ale to jest ogromne uproszczenie. To jest spłaszczenie tej przejmującej człowieka na wskroś tajemnicy wcielenia. Bóg nie dlatego stał się człowiekiem, że człowiek zgrzeszył, ale taki był zamysł Boga od początku. Bez względu na to, czy człowiek by zgrzeszył w raju, czy zachował stan niewinności. Zamysłem Boga było stać się człowiekiem, aby potwierdzić, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I drogie Panie, i właśnie w takim dziele wcielenia, w którym Bóg potwierdza godność człowieka, a nie tylko go wydobywa z szamba grzechu, ale potwierdza jego godność. Ten fakt, ta tajemnica jest, chciałby się rzec, jedną z centralnych idei tajemnicy Bożego miłosierdzia. I znowu napotykamy na kolejny stereotyp. Miłosierdzie, grzech. Otóż znowu jest to zbyt daleko idące uproszczenie, spłaszczenie teologii miłosierdzia. Zakończony przed miesiącem jubileuszowy rok miłosierdzia uświadamia nam, że wszelka inicjatywa należy do Boga i że jego miłosierdzie dotyczy nie tyle samego grzechu, co przede wszystkim całego człowieka w całości jego ziemskiej egzystencji, która jest niestety ograniczona przez grzech. Ale grzech nie jest tylko jedynym problemem w życiu człowieka. I pod pewnymi względami nie jest to problem najważniejszy. Choć kaznodzieje zdają się nas przekonywać, że nie ma poważniejszych spraw już do rozważenia w życiu chrześcijańskim, jak tylko walczyć z grzechem. Miłosierdzie to przede wszystkim samodarowanie się Boga człowiekowi, samodarowanie się Boga ludzkości w sposób nieuwarunkowany. Kimże jest człowiek, żeby mógł stawiać Bogu warunki? I kim jest człowiek, żeby miał decydować o działaniu Boga? To byłby jakiś okaleczony, jakiś karłowaty Bóg, który potrzebowałby bodźca w postaci upadku człowieka, aby dokonać dzieła wcielenia. To wygląda trochę tak, że Pan Bóg jest na nasze dyktando. To jest trochę tak, jakby Pan Bóg byłby jak nieodpowiedzialni i rozsądni rodzice, którzy na każdy kaprys swojego dziecka gotowi są porzucić pracę i inne obowiązki, byleby dziecka kaprys został zaspokojony. Otóż tak nie jest. Papież Franciszek we wspomnianym liście Misericordia et Misera pisze: miłosierdzie bowiem jest nadmiarem, zawsze idzie dalej, jest twórcze, jest jak zaczyn, który zakwasza ciasto, jak ziarnko gorczycy, które staje się drzewem. Miłosierdzie idzie dalej niż tylko ograniczona słabość człowieka. Otóż prawda o miłosierdziu jest taka, że to Bóg w swojej inicjatywie, niezależnie od pierwszego upadku ludzkości, postanowił być jednym z ludzi. Postanowił być Emanuelem, Bogiem z nami. Bo to wynika z samej Jego natury, jako Boga, który jest miłością. Jak pisze święty Jan Apostoł. Bóg, który jest miłością, że użyję kolokwializmu, musi być Bogiem z nami. Bo taka jest natura Boga, bo taka jest natura miłości. Bo miłość ma to do siebie, że obdarowuje sobą. Miłujący czyni ze siebie bezinteresowny dar, aby uszczęśliwić miłowanego. Czynić natomiast ze siebie dar, to oznacza dać, znowu w sposób nieuwarunkowany, dać coś, co jest najcenniejsze. A cóż mamy cenniejszego? Od życia. Od życia, które aktualizuje się w określonej przestrzeni czasu, której miary nie znamy. Kochać, miłować, obdarowywać oznacza dawać przede wszystkim swoje życie, a jeszcze konkretniej swój czas, swoje siły, swoje umiejętności, nie tylko dary materialne, dawać siebie. Kochać od strony miłującego, tak jak Bóg, to być. Być obecnym. Być aktualnie tu i teraz, a nie tylko wirtualnie. Kochać od strony miłującego to właśnie mieć także czas ze względu na osobę. Natomiast od strony kochającego kochać oznacza otworzyć się na tę obecność. Co z tego, że ktoś chce być, chce dać siebie, jeżeli ten dar zostanie wzgardzony, odrzucony. A więc ze strony kochającego kochać to przyjmować ten dar, otworzyć się na ten dar, docenić dar obecności, dar osoby, dar czasu. A skoro jest to dar ten trzeba cenić. Ten dar trzeba zauważyć. I w przypadku, gdy mówimy o wejściu Boga w ludzką historię właśnie, warto przywołać słowa świętego Pawła z listu do Galatów, który pisze, że gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg zesłał swego Syna zrodzonego z niewiasty. Gdy nadeszła pełnia czasu, tą pełnią jest Bóg. To On wyznacza, kiedy uzna za stosowne, aby dokonać dzieła wcielenia. Jego wola wyznacza kulminacyjny moment tego samodarowania się Boga ludzkości, tego wejścia w czas, nadania czasu nowego wymiaru, nadania czasowi cezury przed i po. W ten sposób Bóg stał się Emmanuelem, Bogiem z nami, gdy nadeszła pełnia czasu. Gdy Bóg uznał za stosowne, aby stać się człowiekiem, to nie człowiek przez swój grzech zdecydował, to Bóg zdecydował o swoim wcieleniu i ten czas jego decyzji, jego działania apostoł Paweł nazywa po prostu pełnią czasu. Ojcowie Kościoła wyrażają prawdę, która też ma odbicie w liturgii i w pobożności, że Boże Narodzenie to pochylenie się nieba ku ziemi. Że Boże Narodzenie to jakby dotyk nieba do ziemi do tego stopnia, że według ludowych tradycji nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem. No a cóż dopiero przełożeni, którzy z okazji Bożego Narodzenia, z opłatka, też potrafią mówić ludzkim głosem. Czyż w ten sposób właśnie nie spełnia się wizja proroka Izajasza, którą niedawno słyszeliśmy w liturgii, tego powszechnego pokoju, tej powszechnej jedności, aż posuniętej po absurdy? Prorok specjalnie posługuje się kontrastami zupełnie nierealnymi, by pokazać, że ten pokój, jaki się rodzi z wejścia Boga w historię ludzkości, przekracza jakikolwiek inny pokój. Kiedy wół i lew będą razem jadać słomę, dziecko będzie się bawić na noże kobry i wpadać rękę do gniazda żmii, lew i baranek. Zupełnie tak przeciwstawne sytuacje, że aż niewyobrażalne. I to jest właśnie ten ważny też aspekt Bożego Narodzenia, tego faktu, że Bóg stał się Emmanuelem, wszedł w historię ludzkości. Często w tematyce bożonarodzeniowych rozważań pojawia się taki motyw, że Bóg zstąpił z nieba na ziemię, to zresztą w kolędach też ma wyraz, aby człowiek z ziemskiego padołu dźwignął się ku niebu. Niebo dotyka ziemi, aby ziemia stała się przedsionkiem nieba. Drogie Panie, i to jest głęboka prawda, która kryje się w imieniu Emmanuel, Bóg z nami. Bo czymże jest niebo? Już mówiliśmy tu nieraz, że niebo to nie miejsce gdzieś tam nad głową w kolorze błękitu i dlatego niebo nad głową, to niebo, do którego jesteśmy powołani, ma tę samą nazwę. Niebo nie jest miejscem. Niebo jest stanem. Stanem poza kategorią czasoprzestrzeni. Niebo jest stanem zjednoczenia z Bogiem, właśnie otwarcia się na obecność Boga. Otóż niebo to obecność Boga, to wieczne teraz, coś, co jest dla nas praktycznie niewyobrażalne. Żyjemy bowiem w ustawicznym napięciu pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Mówią, że cechą człowieka starego to jest wspominać, mówić to, co było. Cechą człowieka młodego jest marzyć, a więc wychylać się ku temu, co będzie. Życzę właśnie marzeń, a nie tylko wspomnień przy stole wigilijnym. W ten sposób, będąc pomiędzy przeszłością, tym, co było, a tym, co będzie, pojawia się jak cieniutka membrana owo tajemnicze słowo teraz, teraźniejszość. My mówimy teraz, ale w chwili, kiedy to słowo wybrzmiewa, dociera do naszych ust, do naszych uszu, z naszych ust, słowo teraz już należy do historii, już przebrzmiało. Drogie Panie, my tak naprawdę nie mamy możliwości uchwycenia owego teraz, tego punktu przełomu pomiędzy tym, co będzie, a tym, co jest. Gdyby nam się udało zatrzymać, jeśli tak można powiedzieć, owo teraz, na dłużej, to już byśmy doświadczyli nieba. Właśnie niebo to, ku któremu zdążamy, to jest jedno wieczne teraz. Tam nie ma było, będzie, bo Bóg jest. Nie mówimy Bóg był, Bóg będzie. Bóg jest. Jest tu na ziemi, jest tam, w tym stanie dla nas niewidocznym, który być może także przenika naszą ziemską przestrzeń. Tego nie wiemy. Istota nieba to teraz z Bogiem. I są takie momenty, kiedy mamy poczucie zatrzymania się czasu, kiedy przeżywamy jakieś chwile szczególnie ważne, szczęśliwe, absorbujące nas, bodaj nawet zasłuchanie się w Słowo Boże, czy zanurzenie w modlitwę, kiedy tracimy poczucie czasu, zbliżamy się do owego teraz, smakujemy nieba. Teraźniejszość, jakbyśmy się nie starali, zawsze pozostanie aproksymatywna, mianowicie wyczuwalna, intuicyjna. Staje się czymś, ku czemu się tylko zbliżamy, stąd słowo aproksymatywna, ale rzeczywistości, której nie uchwycimy. I właśnie teraźniejszość jako istota nieba to jest właśnie to promieniowanie prawdy, że Bóg jest Bogiem z nami. Jest. Nie mówimy był, będzie. Jest. Jest z nami. Jakże bardzo przywołuje to słowo jest, to słynne zdanie z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy Mojżesz spotyka się z Bogiem, gdy pasł owce teścia Jetry i w płonącym krzaku usłyszał głos Boga i na pytanie, o jakim Bogu ma mówić do tych, do których zostanie posłany, słyszy, że ma mówić jestem. Po prostu jestem. Emmanuel to znaczy Bóg z nami. Emmanuel to znaczy Bóg, który jest i dzięki któremu my jesteśmy. I skoro w tajemnicy Bożego Narodzenia Bóg staje się Emmanuelem, tym, który jest, który przybliża nam teraźniejszość, w tym sensie Boże Narodzenie pozwala nam, choć przez chwilę, choć tylko bardzo subtelnie, zasmakować misterium nieba, bo Bóg jest Bogiem z nami, tak jak w niebie. I kończąc tę refleksję, zawsze warto zastanowić się, co z tego wynika? Co wynika z tej teorii? Otóż powiedziałbym tak, dobre przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, które znajduje wyraz w życzeniach, niestety często banalnych, często beztreściowych i bezuczuciowych. Otóż dobre przeżywanie świąt Bożego Narodzenia to nie przeżuwanie, jak kiedyś określił je lubelski poeta Sergiusz Rabinin, ale przeżywanie, nie przeżuwanie, ale przeżywanie. To znaczy smakowanie, to znaczy wejście w tę przestrzeń tajemnicy Boga, który jest z nami. W tajemnicę Boga Emmanuela. To owocne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, którego trzeba sobie życzyć, to przede wszystkim doświadczanie, przeżywanie bliskości i obecności Boga, który jest Bogiem z nami, jest Emmanuelem.